Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radios.
A gościem Radia Wnet Andrzej Grzyb, poseł PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry radiosłuchaczom Radia Wnet.
Zacznijmy od tego, co nie jest na pierwszych stronach gazet, ale co budzi wątpliwości. Atom. Od tego zaczniemy. Nieoczywisty. Zdziwiło pana posła wczorajsze stanowisko władz samorządowych województwa pomorskiego, że rozpatrują zmianę lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej?
Powiem szczerze, że na tym etapie to zdziwiłem się, że sprawa wraca Żarnowca, bo wydawało mi się przy pierwszej lokalizacji, że akurat ta lokalizacja mogłaby być rozpatrywana. Oczywiście ja nie wchodzę już tutaj w kwestię natury technologicznej czy ewentualnych kłopotów, które były związane z wykorzystaniem tego terenu. Ale wtedy nikt nie podnosił akurat tej sprawy, więc ta sprawa powrotu na ten teren tej rozpoczętej, a nigdy nie dokończonej elektrowni w Żarnowcu rzeczywiście wywołała u mnie jakieś pytanie, co się wydarzyło.
Bo wszyscy żyjemy mediami publicznymi, wszyscy żyjemy odwołaniem Bartłomieja Sienkiewicza, odwołaniem także Krzysztofa Bosaka wczoraj w Sejmie, tą nieudaną próbą, ale też prokuraturą. A tu w tle dzieją się rzeczy może dla nas bardzo istotne, bo jak mówią eksperci, jeżeli rząd się nie pospieszy, jeżeli rząd zacznie kombinować, dzielić włos na czworo, to my się za parę lat obudzimy w niesłychanie trudnej sytuacji z dostępem do energii elektrycznej.
No, to jest w istocie tak, że ten proces inwestycyjny, jeżeli chodzi o elektrownie wielkoskalowe, elektrownie jądrowe, jest zawsze procesem bardzo długim. I sam proces przygotowania trwa długo, a później realizacja też minimum to jest 10-12 lat. Przykłady naszych sąsiadów, chociażby Finów, pokazują, że nawet ten bardzo ambitny czas był za krótki do zrealizowania podobnej inwestycji.
Nie tylko Finów, w Wielkiej Brytanii również szło to opornie.
Tak, także to nie są łatwe pod względem technologicznym obiekty do wykonania. One wymagają wielowarstwowych zabezpieczeń ze względu na bezpieczeństwo. No i jednocześnie bardzo kosztowne. W moim przekonaniu, jeżeli istnieje jakaś wątpliwość lokalizacyjna, no to jeszcze jest czas, ale ten czas niestety sprawia, że wydłuża nam się okres potencjalnego wejścia do pracy akurat takiej siłowni jądrowej.
Anna Górska, senator wybrana z list Lewicy, partia Razem się w bloku senackim całej koalicji, napisała wczoraj tak: zmiana lokalizacji elektrowni atomowej dzisiaj to zagrożenie dla całej transformacji energetycznej. Nie mamy już czasu. Polski projekt atomowy i tak jest opóźniony, bo ta elektrownia powinna właśnie zacząć efektywnie pracować. To jest głos przynajmniej partii Razem, nie wiem czy całej Lewicy, będzie taki sam głos PSL-u. Do pani Henik-Kloski, nie kombinujcie, nie szukajcie teraz, ja wiem, że to jest straszny pisowski projekt, ale róbmy go, bo nie ma już czasu.
No, ja myślę, że to jest kiepska argumentacja, jeżeli się mówi, że to jest projekt pisowski, tak? Bo tego typu inwestycje, które dotyczą, czy to właśnie kwestii energetycznych, czy też na przykład modernizacji sił zbrojnych, no one wykraczają poza jeden okres legislacyjny, poza jedną kadencję Sejmu. I wszyscy z pełną świadomością, przyjmując określone rozwiązanie, wiemy, że będzie to finał tego typu inwestycji, to będzie za 3-4 kadencje, tak? Więc nie można tutaj używać takiej argumentacji. To jest polski projekt, tak?
Polski projekt, no, ale, zdaje mi się, że premier takiej trochę argumentacji używa, bo mówi, to jest bardzo ważny projekt, ale będziemy robić audyt. Jak się robi audyt, to znaczy, że tej inwestycji znowu nie będzie i są duże obawy, że powtórzy się sytuacja z waszej poprzedniej koalicji Platforma PSL, kiedy 8 lat się robiło i prawie nic się nie zrobiło. Aleksander Grat miesięcznie brał 100 tysięcy złotych pensji. 4 lata był szefem spółki. Niewiele zostawił po sobie.
Panie doktorze, ja sobie zdaję sprawę, że zawsze wynagrodzenie członków zarządu jest najbardziej widomym znakiem.
To wczoraj widzieliśmy na debacie, jakie wrażenie zrobiło te 180 tysięcy złotych dla prezesa TVP Adamczyka. Rzeczywiście to robiło wrażenie, ale jak się pogrzebie, to też w drugiej stronie jest, bywa podobnie.
I to jest najbardziej ekscytujące, bo to jest takie bardzo medialne, tak? Co wcale oczywiście nie oznacza, że ja jestem zwolennikiem jakiegoś, że tak powiem, dyskrecjonalnego sposobu traktowania, jak są wynagradzani przedstawiciele czy to mediów, czy też spółek Skarbu Państwa, nawet tak strategicznych jak elektrownia jądrowa. Natomiast wydaje mi się, że tu już jest, rzeczywiście zgadzam się z tym, że trzeba po prostu przeciąć tę sprawę. No, trzeba jasno postawić, że na tym etapie albo nie zmieniamy, albo konsekwentnie szybko dokonać rewizji lokalizacyjnej, jeżeli oczywiście to ma sens. I pytanie oczywiście, co to spowoduje z punktu widzenia wykonania całej inwestycji, jakie to wywoła przesunięcie terminowe. Na to powinniśmy mieć tutaj odpowiedź. Bez takiej odpowiedzi trudno jest w sposób racjonalny ocenić propozycje samorządów i wojewody pomorskiej.
Wedle planu ta elektrownia powinna już działać w roku 2033, czyli za 9 lat. Naszym gościem pan poseł Andrzej Grzyb, PSL, Trzecia Droga. Panie pośle, jeszcze jeden projekt, którego los zdaje się wisi na włosku, a może już nie, już został pogrzebany. Centralny port komunikacyjny, nie mylić z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Na ile jest tak, że już decyzja została de facto podjęta i projekt zostanie odłożony?
Panie redaktorze, ja myślę, że tam są dwa elementy, bo to jest nie tylko, bo to jest Centralny Port Lotniczy
i kolej.
I kolej, tak? I łącznie stanowi to CPK. Więc tu jest, mam dużą trudność, wie pan, w ocenieniu tego projektu. Po pierwsze, kontrowersje przede wszystkim wywoływała lokalizacja, która była przy podejmowania bez absolutnie konsultacji społecznych. I to zawsze rodzi bardzo silne emocje. Tak? Część w ramach dobrowolnych wykupów została przejęta. Też nie jestem w stanie w chwili obecnej powiedzieć, ile tego terenu zostało wykupione?
Minister Chorała mówi o 40%, o kilkudziesięciu procent gruntów potrzebnych na budowę portu. I teraz co z tym zrobić? Oddać tym ludziom, czy może zachować na przyszłość? Jak się poruszać?
Drugim elementem, który tutaj jest, to jest pytanie, ile potrzeba pod realizację samego Centralnego Portu Lotniczego. Czy na tym terenie, który został wykupiony, wystarczy to do realizacji samej inwestycji? Tej odpowiedzi też nie mamy. Tak? No bo pytanie jest następujące. Jeżeli cały projekt czy megaprojekt to było 3000 hektarów, no to pytanie, jeżeli jest 1000 hektarów, czy da się na przykład na tym terenie zlokalizować sam port lotniczy, tak? Ja uważam, że zawsze tego typu inwestycje, one oczywiście są obarczone ryzykiem konfliktu ze społecznościami. Natomiast tutaj nie uwzględniono pierwszej lokalizacji, która kiedyś była jeszcze przez ministra Grabarczyka przygotowana, lokalizacji w okolicach Babska, gdzie 700 hektarów jest w dyspozycji, to jest oczywiście grunt rolny, w dyspozycji agencji, czy też obecnie krajowego tak zwanego KOWR-u, a obok jest drugi teren, który należy do Skarbu Państwa, na którym jest poligon MSW, tak? Czyli łącznie jest tam prawie 1200
hektarów. Jest druga lokalizacja, ale to konkludując, PSL jak będzie się w tej sprawie odnosił, bo pan minister...
My czekamy na werdykt w tej sprawie ze strony pełnomocnika, który ma dokonać tej oceny łącznie oczywiście z nadzorującym ministrem, z panią minister Pełczyńską. I dopiero wtedy się jesteśmy w stanie wypowiedzieć w tej sprawie, bo w chwili obecnej, tak jak pan powiedział, jest robiony przegląd tego wszystkiego, co zostało zrobione, a więc zarówno w wersji projektowej, jak i również co jest niezmiernie ważne. Przecież tam zostały podjęte również zobowiązania właścicielskie. No, część, jak donosiła prasa, część akcji tego przyszłego CPK została sprzedana inwestorowi.
49% inwestor zagraniczny.
No więc to, jakie to rodzi konsekwencje, wie pan, trudno jest zatem w sposób arbitralny w chwili obecnej powiedzieć, jaka będzie decyzja, bo może się okazać, że przyjęte zobowiązania absolutnie przesądzają o tym, że ten projekt Centralnego Portu Lotniczego właśnie nie da się już nic tam zmienić i trzeba będzie go realizować.
I to jest ciekawa konstatacja. Panie pośle, teraz trochę tych rzeczy bieżących. Super Express ostatni.
Znaczy, żeby była też jasność, my nie jesteśmy jako PSL przeciwni przepraszam, budowie portu lotniczego. Uważamy, że to jest też cywilizacyjnie Polsce potrzebne, również ze względów strategicznych państwa to jest też również potrzebne. Nie mamy porządnego portu lotniczego cargo, ale też uważamy, że to nie powinno też zaburzyć funkcjonowania portów regionalnych. Natomiast to ten cały zabieg, który polegał na wprowadzeniu portów lotniczych do CPK, no niestety tą autonomię tutaj łamie. I to jest też jeden z mankamentów tego projektu do tej pory realizowanego przez pana ministra Horała.
To panie ministrze, jeszcze dwa, trzy pytania o tą bieżącą sytuację polityczną. Informacja z ostatnich minut, jak podaje Super Express, minister Adam Bodnar nie przychyli się do wniosku prezydenta o wcześniejsze zwolnienie dwóch osadzonych polityków Prawa i Sprawiedliwości, Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, a wczoraj podał informację prezydent Andrzej Duda, że Mariusz Kamiński jest przymusowo odżywiany po swoim proteście głodowym. Tej głodówki nie przerywa, ale na oddziale szpitalnym jest przymusowo dokarmiany. Rozumie pan, jeśli to się potwierdzi, rozumie pan taką decyzję ministra Adama Bodnara?
Pierwszy raz słyszę od pana, że minister sprawiedliwości...
Informacja Super Expressu też zobaczyłem przed sekundą.
Więc na razie uznajmy, że to jest wiadomość medialna.
A gdyby się potwierdziła, panie pośle?
Ja uważam, że akurat te przepraszam, te kwestie natury nazwę to zdrowotnej, etycznej, one tutaj powinny odegrać akurat w tym sporze istotną rolę. Wczoraj też przysłuchiwałem się tej takiej ostrej dyskusji w związku z wystąpieniem akurat przewodniczącego Episkopatu Polski. Wszędzie tam, gdzie chodzi o życie i zdrowie akurat obywateli, to uważam, że akurat autorytet moralny, w tym wypadku Kościół katolicki, ma prawo wystąpić ze swoją opinią, czy ze swoim jakimś
arcybiskup Gądecki chce się udać z misją humanitarną, no to nie lepiej, żeby...
W moim przekonaniu to jest rola akurat. To jest rola do odegrania przez Kościół.
A rola do odegrania przez PSL misji. Trzecią drogę w tej sporze? Przekonać, może nawet nacisnąć na ministra Bodnara, że pójście na zwarcie w tej sprawie nie jest dobre etycznie, to może się wydarzyć? To jest poza waszą rolą polityczną.
Panie redaktorze, no pan minister Bodnar to były rzecznik praw obywatelskich, więc sprawy dotyczące praw i wolności obywatelskich są komu jak komu, ale jemu chyba najlepiej znane i również ten wymiar taki etyczny chyba najlepiej on może sam rozsądzić, będąc odpowiedzialny akurat za całe przedsięwzięcie.
Chociaż jest w akcji.
My nie znamy też wszystkich dokumentów, które są związane z prowadzonym postępowaniem. Myślę, że w tej sprawie też powinna się odbyć jakaś jeszcze rozmowa pomiędzy prezydentem a ministrem sprawiedliwości. Tym bardziej, że prezydent ma jeszcze instrument, że tak powiem, bezpośredniego, szybkiego ułaskawienia.
Chociaż tu, jak pan poseł wie, jest spór prawny, bo twierdzi pan prezydent, że już ułaskawił dwóch polityków dwóch, niektórzy zdaniem wielu posłów ciągle jeszcze no tak, Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, no, z ilu profesorów prawa tyle opinii w tej sprawie? Czy ułaskawienie powinno nastąpić po prawomocnym wyroku, czy przed, czy na każdym etapie?
Wczoraj też...
I nawet to stwierdzenie, które znamy z mediów, że to było podręcznikowe ułaskawienie z powołaniem na pana profesora Waltosia. No sam autor tego podręcznika mówi, no ale osoby prawomocnie skazane, a nie...
Chociaż pan profesor Waldoś zmieniał swoją opinię, w roku 2009 miał inną, w 2009, a w 2016 opinia no, też już, ona ewoluowała chyba w zależności od sytuacji politycznej.
My jesteśmy trochę, będąc posłami, jesteśmy trochę zakładnikami akurat tychże opinii prawnych, tak? Bo trzeba się opierać o opinię prawną i o wykładnię prawa.
I to jest
też problem, no bo świat prawniczy został podzielony. De facto nigdy nie mieliśmy takiej skomplikowanej sytuacji, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jak w chwili obecnej.
To prawda, to na tym będzie nasza rozmowa.
Nawet w tym okresie przemian...
Prokuratura.
89-90.
Prokuratura i sądy. Jak pan patrzy, także po wczorajszej debacie nad wotum nieufności, pan poseł głosował oczywiście za utrzymaniem ministra Bartłomieja Sienkiewicza, ale jednak te argumenty prawne nie zrobiły na panu posłowi wrażenia, że jednak no, przynajmniej przez 9 dni pan minister poruszał się poza prawem. Pytanie, jak się porusza minister sprawiedliwości Adam Bodnar, czy też się porusza zgodnie z prawem działając w prokuraturze krajowej, to jednak są poważne prawne argumenty, że rząd zaczyna swoją misję od działań wątpliwych prawnie.
Panie redaktorze, absolutnie ma pan rację, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie legalistyczne, a więc polegające na zmianie ustawowej. Ono nie jest możliwe ze względów, których nie musimy sobie tutaj tłumaczyć. Przed ministrem konstytucyjnym, który też reprezentuje właściciela, jakim jest Skarb Państwa, postawione zostało zadanie zmiany, tak? No i minister wybrał taką ścieżkę.
Słuszną, może mógłby wybrać lepszą.
Później się z tego wycofał, stwierdzając, że niestety tutaj uznania w ramach sądowej kontroli
popełnił
nie
błąd.
Akurat ta ścieżka i popełnił tutaj wyraźny błąd, bo sądy odmówiły tutaj rejestracji.
A za błędy się płaci, czy się nie płaci w polityce, panie pośle?
Oczywiście, że się płaci.
No to jak? Jaką walutą minister Sienkiewicz za ten błąd zapłaci?
Nic pamięci, że tak powiem, konkurencji politycznej, nic nie ulega zatarciu.
A w tym sensie zapłaci kiedyś, jeżeli władza się zmieni, ale na to się nie zanosi. Patrzę na sondaże, w koalicji albo stabilnie, a nawet rośnie. Poparcie dla rządu też zdaniem sondażowni jest na początek całkiem spore, prawie 60%, więc tutaj oceny elektoratu na razie
znaczy,
przynajmniej...
Ja uważam, wie pan, że tutaj ta idea, już nie pamiętam z kogo wyrażona, że w tej sprawie powinien być jakiś polityczny okrągły stół, jest jak najbardziej zasadna. Ja myślę, że w konsekwencji do tego dojdzie, jeżeli chodzi o zmiany w wymiarze sprawiedliwości.
Że będzie okrągły stół koniec końców, bo wasz prezes zaproponował zmianę konstytucji, chociaż Szymon Hołownia powiedział, że to nie było z nim konsultowane, że to raczej było takie publicystyczne, zdaje się sugerować marszałek Sejmu nawet w wywiadzie. Jest poważna wola otwarcia z waszej strony dyskusji, także konstytucyjnej o zmianach?
Panie redaktorze, ja uważam, że nawet bez zmiany konstytucji idzie znaleźć porozumienie, w jaki sposób zbudować ten ład medialny na nowo, no bo przecież odebranie kompetencji Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji poprzez wprowadzenie Rady Mediów Narodowych, no było też złamaniem czegoś, co ten ład medialny jakoś tam utrwalał.
Było i jest wyrok Trybunału, który można byłoby wprowadzić ustawą.
Oczywiście.
I pójść do pana prezydenta porozmawiać, Bartłomiej Sienkiewicz, ale tym samym wy jako koalicja wybraliście inny wariant.
Panie redaktorze, jest konstytucyjny minister, który otrzymał zadanie od premiera w tej sprawie i my nie chcemy też pan ingerować publicznie. My możemy w ramach konsultacji w obrębie koalicji mówić, co byłoby lepsze czy gorsze. Natomiast to jest odpowiedzialność ministra kultury.
I zobaczymy, jaka ta polityczność polityczna w przyszłości będzie. Wiemy, że teraz, czy to wczoraj w Sejmie odpowiedzialności w postaci dymisji nie było. Andrzej Grzyb...
No zresztą trudno się spodziewać było, żeby aktualna koalicja decydowała o odwołaniu ministra, który dopiero co został powołany i miesiąc czasu trwa niezależnie od sporu politycznego i jego temperatury.
Bo logika polityczna ma swoje prawa. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę
Andrzej
dobrego.
Grzyb, poseł PSL-u Trzeciej Drogi, tak się nazywa klub, a partia oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe. Godzina 8:35. Ja patrzę na naszą tablicę. Cóż, zagramy zespół YouTube teraz.